witaj drogi słuchaczu w moim podcaście A Capella. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Szymonem Komasą, śpiewakiem operowym młodego pokolenia. Szymon opowiada o swoich początkach, o edukacji muzycznej, klanie Komasów oraz wyborze drogi wokalnej. Zapraszam do wysłuchania podcastu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, Oktawia.
Cześć i Szymek. Zacznijmy banalnie. Chciałabym, żebyś opowiedział nam o swoich początkach z operą.
Znaczy, ja z operą jakby spotkałem się bardzo wcześnie ze względu na to, że no, byłem całe życie chowany w artystycznej rodzinie. U nas się tej opery słuchało. Mój tata był i zawsze będzie wielkim fanem Marii Callas i została nam ona przedstawiona, jak byliśmy jeszcze młodymi szczeniakami. Mnie i mojemu rodzeństwu, więc my do tego byliśmy jakby przyzwyczajeni, do tego dramatyzmu, tragizmu opery od samego początku. Nie traktowaliśmy tego w sposób groteskowy, tak jak wiele osób gdzieś tam pokazuje operę na wskroś właśnie potwornie historyczną, tylko traktowaliśmy ją jako taki element sztuki. A tak w pełni zostałem przedstawiony operze w momencie, kiedy mój tata w wieku 11 chyba lat czy 12 zabrał mnie i moją siostrę, żeby zobaczyć Madame Butterfly Mariusza Treińskiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i wtedy właśnie zobaczyłem panią Izabelę Kłosińską w tytułowej roli i muszę powiedzieć, że no, był to dla mnie niezły szok, ale też taki artystyczny odjazd, który pamiętam do dzisiaj. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i wtedy zakochałem się w operze. Do tego jeszcze wszystkiego mój tata przygotowywał aktorsko śpiewaków, wtedy amatorów aktorskich w musicalu Metro, Józefowicza i Stokłosy. No więc ja byłem chowany w Józefowie, wtedy pod Warszawą, na kursach, które oni mieli przez parę miesięcy robionych. My tam żeśmy dojeżdżali z moim rodzeństwem na weekendy. No i ta muzyka w połączeniu z aktorstwem, z ruchem, to było coś, co mnie totalnie fascynowało i zostałem też wprowadzony gdzieś tam poniekąd do opery przez musical, co było moim zdaniem bardzo dobrym posunięciem, bo musical jest prostszy do przyjęcia dla młodszego widza, a też dla takiego niewykształconego operowo ucha też jest bardziej przystępny. Te melodie są prostsze do zrozumienia.
I bardziej zapadają w ucho.
Tak, i cieszę się, że tak się stało. Ja całe życie grałem na wiolonczeli. Ja skończyłem podstawową i szkołę średnią w Warszawie na wiolonczeli. No, a moja siostra tak naprawdę w wieku 15 lat zdecydowała się, że chce śpiewać.
Przypomnijmy, przepraszam, twoja siostra Mary Komasa, która również jest bardzo popularną
piosenkarką. Tak. I Mary zaczęła chodzić właśnie na lekcje śpiewu do profesor Ewy Iżykowskiej. No i któregoś pięknego wiosennego dnia miałem Mary odebrać z jej lekcji śpiewu. Zrobiłem to. To był w ogóle taki dla mnie bardzo kiepski czas życiowy, bo fatalnie się uczyłem. Do dziś mam koszmary do tego przez to i nie wiem, jak ja zdałem maturę, szczerze mówiąc. Do dziś jest to jakiś taki koszmar mojego życia, ale no, przejście z klasy do klasy było dla mnie rzeczywiście jedną wielką traumą.
Mówią, że wszystkie wybitne jednostki miały problemy w szkole z podstosowaniem się pod system.
Bardzo się do porównania, że porównujesz mnie z wybitnymi jednostkami, ale i pamiętam dosyć dobitnie, że ja byłem gdzieś tam przez to taki zbuntowany, nie chciałem iść w stronę artystyczną, bo wydawało mi się, że to nie będzie miało żadnego sensu. Jakoś chowany w szkole muzycznej nastawiony byłem zawsze na to, że jak nie osiągasz tego sukcesu szybko i nie jest on podyktowany konkursami, nie jest on podyktowany szóstkami za przedmiot główny, egzaminy, to wypadasz gdzieś z tej gry. Ja miałem coś takiego, że tak naprawdę nigdy nie miałem pod to osobowości, pomimo tego, że potem, o czym na pewno będziemy rozmawiali, pojawiły się też konkursy wokalne. Nie miałem nigdy pod to osobowości, czego wówczas wtedy po prostu nie wiedziałem. No ale tak wracając, bo ja tak lubię rozbudowywać dosyć
bardzo
zdania, wracając do podstawowego swojego pytania, no to właśnie jak Nombryt jakiś zbuntowany wtedy. Miałem odebrać tą Mary z lekcji śpiewu, przeszedłem na lekcję śpiewu i profesor Jerzykowska poprosiła, żebym zaśpiewał coś. No więc ja zaśpiewałem i ona powiedziała, że chciałaby się skontaktować z moimi rodzicami, skontaktowała się z nimi i powiedziała, że ona widzi ogromny talent. I od tego się zaczęło, ale muszę powiedzieć szczerze, że absolutnie od pierwszej sekundy wiedziałem, że to jest to. Ja nie wiem, jak to... Nie wiem, nie umiem powiedzieć tobie, że to są jakieś spirytualne działania, które się wydarzyły wtedy, ale pamiętam to uczucie po dziś dzień tej lekcji śpiewu. Umiem po prostu ją sobie w głowie wyobrazić w szczegółach i w detalach, jak ona wtedy wyglądała, i pamiętam, że to uczucie tego, że to jest moja skóra i że to jest to pozostało do dziś.
Ja uważam, że to jest cudowne, że spotkałeś od razu taką osobę, która w ciebie uwierzyła i która jakby dalej chciała cię popchnąć w tym kierunku, bo to jest mega istotne moim zdaniem.
Profesor Jerzykowska miała ogromny wpływ na moje życie. Jestem bardzo wdzięczny, że ją spotkałem na samym początku mojej drogi, dlatego że po moich doświadczeniach potem z nauczycielami, no to po prostu to rzeczywiście mogę dzisiaj po dziś dzień powiedzieć, że to był rzeczywiście jeden z takich aniołów operowych, których spotkałem na swojej drodze.
A propos nauczycieli, przeskoczymy sobie troszeczkę twoje studia i studia za granicą, wrócimy do tego, a teraz chciałabym cię zapytać o tych nauczycieli. Mhm. Bo jest to szalenie istotne, żeby znaleźć osobę, która od razu w odpowiednią stronę cię poprowadzi. Mówimy o śpiewaniu, mówimy o bardzo delikatnym instrumencie, którego już sobie nie kupisz, prawda? Nie wymienisz tego instrumentu. I jakie są twoje doświadczenia z nauczycielami?
Moje doświadczenia są, powiem szczerze, ja jestem w ogóle z reguły takim facetem, który może czasami coś szczerze za dużo powiedzieć, więc staram się zawsze stopować siebie, ale teraz patrzę na to inaczej. Jestem po 30. Kiedyś te doświadczenia, które przeszedłem, odbierałem bardzo osobiście i miały one na mnie ogromny wpływ, dlatego że ja po prostu byłem wrażliwy na to, co się działo.
Ja nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał, nie chcę tu też mówić bardzo źle o nauczycielach, o profesorach śpiewu, natomiast chcę pokazać naszym młodym kolegom, że jakieś potknięcia na drodze nauczania czy przyswajania wiedzy wokalnej to nie jest koniec, że to jest tylko początek i że należy szukać swojego miejsca, swojego profesora i że to nie jest zawsze tak, że ten autorytet jest niepodważalny i że osoba, która uczy śpiewu, dla jednej osoby będzie ok, a dla drugiej osoby będzie bardzo, bardzo źle wpływała na głos, na psychikę, na wszystkie aspekty związane ze śpiewaniem.
Nie no, ja absolutnie rozumiem i moje doświadczenie a propos nauczycieli i moja rada, którą mogę dać wszystkim młodym, bardzo młodym, bo ja siebie i ciebie uważam za jednak młodych śpiewaków chorowych, wszystkim tym bardzo młodym, to jest to, że jeżeli nie gra na linii nauczyciel-student na pierwszych 10 zajęciach, nie kontynuuj. Nie ma to żadnego sensu. Będzie to miało fatalny wpływ na twoje zdrowie psychiczne, na twoje marzenia, na twoje ambicje, na twoje całe jestestwo tego, żeby w ogóle śpiewać, a też tak naprawdę będzie denerwowało potwornie twojego pedagoga od śpiewu, który po prostu który będzie na ciebie działał jak płachta nawyka. Więc ja to wiem po moich doświadczeniach. Miałem rzeczywiście niektóre doświadczenia, które były absolutnie traumatyczne po dzień dzisiejszy z nauczycielami, a szczególnie z jednym nauczycielem. I wiem, że mogłem tego uniknąć, znajdując siłę w sobie na to, by po prostu zrezygnować z tego układu. To było gdzieś tam też poniekąd tak naprawdę ogromna, po dzień dzisiejszy ogromna nauka dla mnie, dlatego że przez wiele lat myślałem i miałem takie wrażenie mocne, że to stoi tylko i wyłącznie po jednej stronie, ale tak naprawdę ja z tego układu mogłem już dawno zrezygnować, ale tego nie robiłem dlatego, że tak na bałem się. Tak jest wiele uczniów, których jest wiele młodych studentów, którzy ja cały czas słyszę, ale ja się bałem, ja nie wiedziałem, co zrobić. Ja byłem jednym z tych, którzy właśnie mówił, że ja się bałem.
Ja myślę, że to jest decyzja, do której trzeba po prostu dojrzeć.
Ale wiesz, Oktawia, tylko że wiesz, te czasy się też pozmieniały. Ja teraz widzę tych młodych, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek. Oni też zaczęli traktować to jako praca, jako kariera. Ja nie wiem, czy ty tak miałaś, ja po dzień dzisiejszy tego nie traktuję jako kariera. Ja nie mówię w mojej karierze. Ja to traktuję jako, chyba wychowany przez mojego ojca, patrząc na niego, jak on przygotowuje rolę, jak on to traktuje, jak jest to jednak jego życiem. Zawsze miałem wrażenie, że śpiew to jest droga. To jest płynąca rzeka, ona nigdy nie przestaje, czasami wzbiera, czasami się uspokaja, ale nie wiem, czy jeszcze, czy jestem na etapie mojego życia, żeby powiedzieć, że śpiew to jest też kariera. Nie uważam, że to jest złe, że ludzie tak to nazywają, ale ja tego tak nigdy nie traktowałem. Ja zawsze rzeczywiście traktowałem to jako drogę artystyczną. A teraz jest inaczej, rzeczywiście te czasy się zmieniły. Widzę, że te młode wilki są rzeczywiście takimi młodymi wilkami, takimi prawdziwymi wilkami. Ja mam wrażenie, że moje pokolenie to były jakieś sarenki przy tym, co się teraz dzieje.
Chciałabym, Szymek, jeszcze wrócić do kolejnych stopni, jakie zdobywałeś w swojej edukacji. Czyli najpierw była ta Akademia Muzyczna w Łodzi. Na Wydziale Wokalnym, później był Guildhall.
W ogóle zaczęło się od klasy śpiewu w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
Okej.
I to w ogóle był też bardzo ciekawy etap, dlatego że ja mam wrażenie, że też, teraz tak, śmiać mi się chce, dlatego że no ja byłem zupełnie nieświadomy. Mi się wydawało, że śpiewanie i bycie na scenie to jest ten występ, to jest osobowość,
coś specjalnego.
Tak, ja pamiętam, że jak na mój pierwszy koncert, który miałem i gdzie śpiewałem Karłowicza jedną pieśń, ubrałem się w ojca za duży smoking, byłem wtedy strasznie szczupły, do tego wyżelowałem sobie wszystkie włosy do tyłu, tak, że wyglądałem generalnie jak łysy. To pamiętam, że wszyscy na mnie patrzyli jak na wariata, a pamiętam właśnie, że profesor Iżykowska to była ta osoba, która mi powiedziała: wyglądasz genialnie, wyglądasz jak Hollywood star. I to było super, bo ona nigdy nie dała mi poczucia tego, że co ty robisz, zdejmuj to, wyglądasz jak pajac. To też jest bardzo istotne, ja żyłem w tym dość długo i potem powiem szczerze, że jak mi to zostało gdzieś tam w jakimś stopniu odebrane, tak mi się kiedyś wydawało, zostało mi gdzieś tam zabrane za granicą, żeby mi powiedzieć, że tak nie można, to jest za dużo, tak się nie sprzedasz, to powiem ci, że cieszę się, że to wtedy się wydarzyło, dlatego że ja jestem na etapie tego, że ja wracam i znowu jestem sobą. Dokładnie tak jak wtedy, jak było na samym początku. Dokładnie tak samo się teraz w tym momencie w moim życiu czuję, jak wtedy, jak byłem na początku. Czyli cały czas ten powrót do tego swojego własnego instynktu, do tego, gdzie życie ciebie pchało i gdzie pokazywało ci, gdzie jest twoja droga, jest po prostu zawsze dobre. Znowu rada wielka dla młodych ludzi, dla bardzo młodych ludzi, dla ludzi, którzy są inni w każdym rodzaju. Absolutnie nie bójcie się tego i nie pozwólcie sobie nigdy wmówić, że tak to się nie sprzeda. Znajdziecie swoją drogę. Ja w to szczerze wierzę. Muzyka jest jak świat, wielka i szeroka. Dla każdego znajdzie się miejsce.
Zgadzam się również z tym, co powiedziałeś. I chciałabym dodać jeszcze o tej intuicji, że trzeba słuchać swojej intuicji. Trzeba zaglądać w głąb siebie, słuchać swoich potrzeb i niekoniecznie dostosowywać się do tych systemowych rzeczy, żeby być autonomiczny, że jako artysta wychodzisz na scenę, wiesz, o czym chcesz mówić, wiesz, o czym chcesz śpiewać i po prostu to robisz. A często mam wrażenie, że nasze uczelnie, czy tu, czy za granicą, i różni nauczyciele i profesorowie znowu nas jakby degradują do roli takiego przedszkolaka, który musi wykonywać polecenia i nie może jeszcze za bardzo nic swojego dodać.
Ja mam w ogóle dziwny stosunek do instytucji. Kiedyś jedna z czołowych śpiewaczek legendarnych powiedziała o mnie: dostałem się do finałów jednego z międzynarodowych konkursów, nie wiedziałem nic na temat śpiewania i nagle nie sądzą, znalazłem się w finale śpiewając Papagena przy wszystkich, gdzie śpiewali Verdiego, ogromne arie, to było coś niesamowitego, a ja wchodzę z Papagenem grającym na...
Czyli zupełnie w drugą komiczną stronę.
Zacznijmy od tego, że nie spodziewałem się, że trafię tam, gdzie trafiłem. Pamiętam, że wtedy jedna z absolutnie wybitnych, topowych śpiewaczek operowych podeszła do mnie i powiedziała: nie wiesz nic na temat śpiewania, ale jesteś tutaj dlatego, że jedyny z nich wszystkich masz prawdziwy talent. I właśnie pamiętam, że wtedy mi powiedziała, żebym od razu szedł na scenę. I ja pamiętam, że to była dla mnie taka... Ja nie mogłem zrozumieć, dlatego że przecież to nie tak miało być. To przecież to... Co ona mówi? Dlaczego ona się wybija z tego szeregu? Dlaczego... po co miesza mi tak w głowie, ale miała rację.
Teraz po latach doszedłeś do wniosku.
Po tych latach ja to widzę. Ja mogłem od razu natychmiast wtedy trafić na scenę, dlatego że artystycznie wiedziałem bardzo dużo, a przede wszystkim jedna rzecz, ja się po prostu nie bałem. Ja wchodziłem i ja żarłem tą scenę pełnymi garściami, dlatego że ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, co to znaczy potknięcie. Dzisiaj już wiem, dzisiaj patrzę na to inaczej. No to jest rzeczywiście takie doświadczenie, które też znowu kolejne doświadczenie i znowu kolejna rzecz. I ja to będę zawsze powtarzał i nawet w tym podcaście pewnie jeszcze to powtórzę parę razy. W każdej dziedzinie, ktokolwiek nas słucha, ufajcie zawsze swoim instynktom i swojemu sercu. Może jest to banalne, ale to ma wpływ na wszystko.
Nie jest to banalne. Uważam, że to jest podstawa i naprawdę należy słuchać siebie.
Tak.
Bo czasami wsłuchujemy się bardziej w głosy innych z zewnątrz, bo myślimy, że oni wiedzą, co jest dla nas lepsze, ze względu na to, że może mają większe doświadczenie, że są bardziej tytułowani, że są już po studiach, że są profesorami i zawsze to jest ten autorytet, pod którym my staramy się podstosować i słuchać, wierząc, że ktoś w stosunku do nas ma dobre intencje.
Ja wiesz, ja muszę przyznać jeszcze jedną taką rzecz, że moje absolutnie najlepsze doświadczenie, które miałem w związku z uczelniami, to co by nie mówić, to była moja uczelnia w Łodzi. Ja muszę to przyznać bardzo serdecznie. Oni też absolutnie pozwalali mi na to, żeby być sobą. Traktowali mnie świetnie. Ja pamiętam, że no myśmy mieli odjechany rok. Ja byłem na jednym roku z Olkiem Zuchowiczem, z Emosem Uchwango, z nimi się trzymałem. To było coś niesamowitego rzeczywiście. I to miało też na mnie taki wpływ, że ja myślałem, że to tak cały czas będzie. Ja myślałem, że na tym to polega. Jak wyjechałem do Londynu na moje studia, to przekonałem się, że to wygląda zupełnie inaczej. I śmieszne jest to, i to zawsze będę gdzieś tam mocno pamiętał, że to ustawienie programu dla ciebie. Nagle niesamowicie trafiasz w ręce i tych tak zwanych profesjonalistów i zaczynają ci mówić, co będzie dobre dla ciebie, jak się sprzedasz, która aria, która, jaki repertuar.
Niekoniecznie jeszcze znając siebie tak
No i ty zaczynasz to śpiewać, bo myślisz, że dzięki temu dostaniesz robotę, będzie super i nagle trafiasz na ludzi, którzy ci mówią, co się z tobą stało. Co się z tobą stało? Co się stało w ogóle? A ty mówisz, no przecież ja świetnie się to śpiewam, mam świetne koloratury. Ale to nie jesteś ty. Nagle niestądzą po latach, po tych świetnych szkołach, wracasz nagle niestądzą do repertuaru, który robiłeś praktycznie pod koniec swojego liceum. Bo okazuje się, że to był dobry repertuar dla ciebie. No więc to była, na przykład to była moja droga. Ja teraz jestem dopiero, ja teraz jestem młodym 30-latkiem. Ja dopiero teraz zaczynam śpiewać repertuar, który jest po prostu dobry dla mnie. Ja byłem wkładany w kategorie repertuarowe takie, które nie miały w ogóle żadnego sensu. Które, na których ja traciłem czas,
a byłeś w stanie się wcześniej przeciwstawić swojemu profesorowi, powiedzieć, że nie dziękuję, ta aria nie jest dla mnie.
Jasne, że byłem, i podziwiam ludzi, którzy na moich oczach byli w stanie po prostu trzasnąć drzwiami i powiedzieć, chyba sobie żartujesz, nie będziesz mnie stawiał w takiej sytuacji, to jest mój głos, a ja jestem jaguarem, a ty jesteś nikim, bum. Ja się po prostu tego bałem, ja sobie myślałem, no co, ja wrócę do Polski, jestem no-name'em, mam marzenia, jestem już tutaj, dostałem się, muszę słuchać się innych, bo to oni są bogami, bo to przecież oni tworzą kariery. No nic bardziej mylnego, powiem szczerze, no.
A powiedz mi jeszcze, Szymek, taką rzecz. Masz porównanie, studiowanie w Polsce, studiowanie za granicą i czy uważasz, że to jest dobra decyzja po studiach w Polsce wyjechać na studia zagraniczne, czy od razu kierować się za granicę? Jakbyś teraz...
Szczerze, ja myślę, że to się teraz bardzo zmieni. To, co obserwuję w Polsce, to na przykład, że Mariusz Kwiecień objął dyrekcję we Wrocławiu, otwiera operowe studio. Ja mam wrażenie, że to, co on stworzy młodym ludziom, to będzie coś niesamowitego. Jestem 100%, obiecuję ci, Oktawia, że to nie są nasze czasy, to w ogóle to nie ma takiej możliwości.
Ale ja sobie doskonale z tego
zdaję sprawę. To będą ludzie, którzy będą przyjeżdżali do Wrocławia z zagranicy, żeby tam zaczynać. Zobaczysz, to się tak pozmienia. Zresztą przez koronawirusa myślę, że Europa niejako będzie stanie się mocną potęgą, dlatego że będzie mogła po prostu rozpocząć działalność kulturalną. I myślę, że na tym zbuduje ten swój potencjał, który będzie dość silny. No i mam takie wrażenie, że mówimy tutaj... To jest w ogóle bardzo dziwne, dlatego że to wszystko tak przyspieszyło przez social media, przez komórki, przez iPady, przez laptopy, przez internet, przez komunikację, która jest po prostu tak szybka, te informacje są tak gigantyczne. Nagle ni stąd, ni zowąd, po prostu ktoś robi gigantyczną popularność tylko i wyłącznie przez jednego amatorskiego, sfilmowanego z ręki fajnego filmika na YouTubie. Więc to wygląda też trochę inaczej. Tak mam wrażenie, że ty też. Myśmy byli raczej chowani na tym, że do kariery śpiewaczej dochodzi się latami, a do met to dochodzą nieliczni i to tylko i wyłącznie bardzo ciężką pracą. Ja myślę, że teraz młodzi ludzie też tak myślą, że tak, to jest ciężka praca, tylko że oni nie mają takiego myślenia, że to się dochodzi latami.
Ja też mam takie wrażenie, że oni są bardziej przebojowi. Ja myśmy po prostu, słyszeli pokora, jeszcze raz
absolutnie,
pokora.
Absolutnie, to jest słowo, które ja po prostu pamiętam z moich dziecinnych lat. Ja nie mam pojęcia, jakie jest to słowo clue dla młodych ludzi teraz, ale nie wiem, czy to będzie pokora. Mam wrażenie, że to będzie kariera. Muszę być szczery. Jak zaczynałem, ja śpiewaków wszystkich odbierałem tak samo. Po latach dowiedziałem się, że są śpiewacy verdiowscy, wagnerowscy, mozartowscy. Tego zaczynało być coraz więcej. Są śpiewacy, którzy robią ogromne kariery w komercyjnych produkcjach wystawianych w Metropolitan Opera, a są śpiewacy, którzy robią bardzo ciekawe kariery w muzyce współczesnej, albo są śpiewacy, którzy są śpiewakami takich reżyserów jak Krzysztof Warlikowski.
Czyli mówimy tu o specjalizacji w jakiejś
konkretnej... Czy ja wiem, czy specjalizacja... Nie wiem, czy ludzie nazywają to... Jest specjalizacja muzyka dawna, barok, ale nie wiem, czy ktoś mówi moją specjalizacją, czy tak jest?
Mówi się, że ktoś specjalizuje się w Wagnerze, specjalizuje się w muzyce verdiowskiej, tak?
I o tym się przekonałem. I tak naprawdę ja jestem trochę taki... Nie mówię, że wyjątkowy i że jakiś trudny typ do rozczytania, jeżeli chodzi o muzykę operową, ale ja rzeczywiście w związku z tym moim backgroundem, tego jak się wychowałem w rodzinie jednak mocno artystycznej, ja patrzyłem na śpiew i na tą drogę zawsze inaczej. Ja sobie myślałem, jest strasznie, chciałbym pracować z tym reżyserem na przykład. Ja pamiętam, że jak ja to mówiłem śpiewakom, to patrzyli na mnie jak na wariata.
Tak.
Dlatego, że oni nie wiedzieli, o co mi chodzi, dlatego, że wielu z nich pracowało na przykład już z tym reżyserem i miało takie, ale o co chodzi, to przecież to chodzi o to, że to ma być lepsza opera, a ja nigdy nie patrzyłem i mówiłem, moim celem jest Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Nie było w ogóle praca z reżyserem, z dyrygentem, albo na przykład, ale to łączy mnie rzeczywiście ze wszystkimi, to jest rzeczywiście jakaś wymarzona rola, rzeczywiście to było. Ale ja gdzieś tam na jakimś też etapie mojego życia zacząłem się bardzo interesować w ogóle sztuką. No oczywiście kinem, oczywiście teatrem, ale nagle ni stąd, ni zowąd malarstwo stało się gdzieś tam jednym z głównych elementów tego, co zacząłem odkrywać. I tego, co gdzieś w studiowaniu partii operowych stało się gdzieś tam moim, znowu powtarzam, clue, czyli coś, gdzie obrazy, gdzie autoportrety dane, gdzie sytuacje zacząłem łączyć razem z postaciami, które wykonuję w operze i które porównuję z kolorami, dlatego że uważam, że dźwięki, które wydobywamy z siebie możemy po prostu je koloryzować jak tylko i wyłącznie chcemy i możemy po prostu je malować. Więc to jest moje podejście do śpiewu. Nie wiem, jak jest, nie mam pojęcia, trudno mi jest powiedzieć, jak jest teraz, nie wiem, jakie jest myślenie tych bardzo, bardzo, bardzo młodych ludzi. Ale ja też, jakby wracając do tego, o czym ty mówiłaś, uważam, że jest dla każdego miejsce i uważam, że trzeba być zgodnym ze sobą i ze własnym sercem a propos tego, co wykonujesz. Jeżeli wybierasz drogę, która może trochę będzie trudniejsza, dlatego że będziesz gdzieś indywidualistą w tym zawodzie i nie będziesz stawiał na szybkość, ale na jakość, to i tak zawsze wyjdziesz na swoje. Po prostu jest to zawód, który ewidentnie i wybitnie pokazuje, nie oglądaj się na innych, idź swoją własną drogą, co nie jest łatwe.
To była pierwsza część naszej rozmowy z Szynkiem. W następnym odcinku porozmawiamy o byciu śpiewakiem, konkursach wokalnych i innych zagadnieniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.